Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Oto słowo Pańskie. Bardzo serdecznie was witam w pierwszym dniu naszych rekolekcji przygotowujących nas na rozpoczęcie Adwentu. Temat, jaki będziemy rozważać w poszczególnych dniach do niedzieli włącznie, to ocalić chrześcijańską duszę. To jest nasz największy skarb, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Dusza, w której mieszka Jezus Chrystus. On sam, który jest światłem w ciemnościach świata i cząstkę tego świata, chce dać nam, chrześcijanom, katolikom, pytanie, czy my chcemy przyjąć to Boże światło. Czy chcemy być tym światłem dla innych ludzi w tych coraz bardziej gęstniejących ciemnościach, które zalegają i w świecie, i w sercach, i w duszach tak wielu. Nasze spotkanie się tutaj w Kościele i wsłuchiwanie się w Słowo Boże może być dla nas kolejną okazją w naszym życiu, abyśmy powiedzieli Chrystusowi: tak, Panie Jezu, nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Chcę, żebyś był w moim życiu, w moim sercu obecny. Pragnę Twojego Ducha. Proszę Cię, daj mi swego Ducha, Panie. Trzeba o to bardzo się modlić, bowiem, jak mówi dzisiejsze Słowo Boże, czas jest krótki. Kto uważnie wsłuchiwał się w czytania w Ewangelii w ostatnich dniach, ten wie, że dotyczą właściwie jednego. Opisują to wszystko, co wydarzy się na świecie tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. I przede wszystkim jesteśmy świadkami wstrząsających zapowiedzi, nieszczęść, zjawisk na niebie, na ziemi, wojen, zapowiedzi głodu i tak dalej. Upadków tego, co ludzie uważali za nienaruszalne, niezniszczalne. Jezus mówi, to wszystko legnie w gruzach. Jezus wprost zapowiada, ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Ktoś mnie kiedyś zapytał, proszę księdza, jak się księdzu wydaje, czy my żyjemy teraz w tych czasach, o których mówi Pan Jezus? A to pytanie zadano mi przecież całkiem niedawno, niecałe 2 tygodnie temu. Pewne małżeństwo mieszkające na co dzień w Holandii. I oni mówią, nie ma dnia, nie ma tygodnia, żebyśmy nie usłyszeli, o czymś, co nas po ludzku przeraża, co przeraża nasze dzieci. Czy jeżeli to się dzieje na naszych oczach, to czy możemy się spodziewać, że za naszego życia Pan Jezus powtórnie przyjdzie? Powiedziałem im, jeżeli będziemy się uważnie wczytali w Słowo Boże, to tak, możemy mieć pewność, że Jezus mówi o tych czasach. Ale też przecież wystarczy sięgnąć do dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że orędzie Bożego miłosierdzia będzie ostatnią deską ratunku dla świata przed ostatecznym przyjściem Chrystusa. A ci, którzy znają pisma polskiej mistyczki Alicji Ręczewskiej, wiedzą, że Pan Jezus powiedział do niej: oto w klepsydrze czasu istnienia ziemi przesuwa się ostatnie ziarenko. A więc Jezus mówi o współczesnych czasach. Przyjście Jezusa jest bliskie. I pewnie jeszcze wiele innych znaków wydarzy się, które będą w nas rodziły przerażenie, ale dokonać się muszą, bo musi dokonać się na świecie wstrząs. Aby ludzie w tym ostatnim momencie pomyśleli o Panu Bogu. Wstrząs, który obróci w pył te wszystkie bożki, które ludzie w pocie czoła budowali sobie i oddawali im hołd i zatracali przy tym swoje dusze. To wszystko musi zostać obrócone w gruzy, aby nastąpiło oczyszczenie ludzi. Aby w tym momencie ludzkość zdołała zawołać jeszcze o Boże miłosierdzie. No ale właśnie, mamy świadomość, że Pan Jezus zapowiada te znaki, te wydarzenia. Zapowiada, że te znaki muszą się dokonać, że to jest nieodwracalne, że wszyscy będziemy musieli przez to przejść. Ale też mówi równocześnie, że te znaki zapowiadają Jego ostateczne przyjście. Pytanie tylko, na czym się bardziej koncentrujemy. Czy na samych znakach, czy na tym, że Jezus nadchodzi. Że ten czas ma być dla nas czasem nawracania się, zrywania z siebie tego wszystkiego, co zostało w nas, w naszych sercach, w naszych duszach, ze świata, a co jest przeciwne Bogu. Czy zwracamy bardziej uwagę na Chrystusa, czy na same znaki? Kiedy przysłuchuję się, czy przyglądam wielu katolikom, to widzę, że niestety mam wrażenie, że wielu zatrzymuje się na znakach. Tak, bez wątpienia, porusza nas to zło, które dzieje się w świecie. Ale nie może być tak, że to właśnie ono stanie się istotą naszego funkcjonowania jako katolicy, jako chrześcijanie. A więc mówienie o tym, zwracanie na to uwagi. Dziś nie brakuje ludzi, którzy przerzucają się różnego rodzaju orędziami, rzekomo pochodzącymi od Pana Boga, a ja to od razu prostuję, że więcej niż 95% tego, czym dzisiaj ludzie się wymieniają, to nie pochodzi od Pana Boga. To są albo ludzkie wymysły, albo wprost pochodzi to od złego ducha, które rzeczywiście zawierają opisy różnego rodzaju nieszczęść, kataklizmów i to bardzo szczegółowe, kiedy się dokonają, gdzie, w jaki sposób. Ludzie się tym wymieniają, później są przerażeni, nie potrafią normalnie funkcjonować, podejmować decyzji, bo się po prostu boją. Tyle z tego dobra, w cudzysłowie, w ich sercach i ich duszach. Nie są w stanie normalnie funkcjonować. I to jest właśnie nasze nieszczęście, że zatrzymujemy się na znakach i szatan to wykorzystuje. Bo już jesteśmy tak sparaliżowani, że stajemy się niezdolni do tego, aby zwrócić się w stronę Pana Boga i co więcej jeszcze być znakami nadziei i pokoju dla innych, którzy nie znają Chrystusa. Abyśmy swoją postawą, swoim pokojem potrafili wzbudzić zaufanie u tych, którzy Chrystusa nie znają. Oni w sposób niejako naturalny będą przychodzić do nas, a my możemy im wtedy mówić: zwróć się do Chrystusa, przyjmij Go do swojego serca. Ale do tego jest niezdolny ktoś, kto pielęgnuje w sobie lęki, strach niepokój, sam jest bezradny. Warto zatem zadać sobie pytanie, jakie uczucia, jakie myśli są obecne w moim sercu, duszy, w mojej głowie, kiedy kładę się spać, kiedy budzę się rano, kiedy przechodzą bezsenne noce. O czym myślę? Czy jest we mnie pokój, czy niepokój? Myśli i uczucia, jakie są w nas obecne, mają wiele wspólnego z duchem, jaki w nas jest, a właściwie z duchem, jakim się napełniamy. I tych duchów można by wymienić kilka zasadniczych, głównych, chociaż oczywiście można by ich jeszcze o wiele więcej. I myślę, że dzisiaj najwięcej ludzi napełnia się przede wszystkim duchem świata. Duchem świata, w którym żyje. Świat dzisiaj, pomimo tego, ile jest w nim zła, dla wielu ludzi wydaje się być bardzo atrakcyjny. Bo to są wielkie możliwości korzystania z dóbr tego świata. Niedawno spotkałem się z pewnymi znajomymi, którzy zapytani przeze mnie, co słychać u nich, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich 2 lat, kiedy się nie widzieliśmy, to opowiadali o wszystkich swoich wycieczkach, zagranicznych podróżach, różnych atrakcjach, które wówczas się wydarzały. A ja starałem się tak poprowadzić tę rozmowę, żeby pomimo wszystko powiedzieli, a co w kwestiach ich wiary, relacji z Bogiem. I ciągle mi się to nie udawało. Ciągle ważniejsze były te ich przechwałki, co widzieli i tak dalej. No dobrze, że podróżują, że ich stać na to, że mają na to czas, możliwości, środki, ale jeżeli po drodze zgubili gdzieś Pana Boga, jeżeli to się dokonało ze szkodą dla ich wiary, to nic po tym. Inni znowu fascynują się technologiami, możliwościami, które niesie ze sobą rozwój techniki i tak dalej. I przeznaczają na to dużo czasu, dużo swoich środków. Już nie mówię wprost o tym, co wiąże się z szeroko pojętym materializmem, a więc łatwym dostępem do różnego rodzaju dóbr materialnych. Dla wielu ludzi właśnie poszukiwanie różnego rodzaju towarów to będzie atrakcja. To jest to, co pochłania ich czas, bo uważają, że to jest im niezbędne, że to jest im potrzebne. To jest właśnie ten duch, którym się karmią. Są też tacy, którzy bardzo dosłownie wchodzą w ducha tego świata, że zaczynają czcić ten świat, czczą planetę tak, jak się czci Boga. I najczęściej spotykam się z takimi ludźmi w tych odłamach związanych z nurtem ekologicznym, czy właściwie pseudoekologia. Nie mówię, że ekologia jest zła, bo oczywiście w pewnym rozumnym i roztropnym pojmowaniem tego zjawiska jest to coś dobrego i potrzebnego i koniecznego, ale jeżeli my zaczniemy planetę, Ziemię traktować jak Boga, to znaczy coś wyżej niż sam Bóg, to wtedy wchodzimy w wielkie nieuporządkowanie. Bo nie brakuje ludzi, którzy w imię obrony tejże planety potrafią niszczyć człowieka, odbierać mu godność, funkcjonowanie jak człowiek w świecie, któremu ta planeta została dana, aby z niej rozumnie i roztropnie korzystał. Został odwrócony pewien porządek, który nadał Pan Bóg. Stworzył świat. Stworzył pewne zasady korzystania z tego świata. Ale jednak cały czas mówi, ja jestem Bogiem. Nie planeta, nie Ziemia. A dzisiaj w imię ochrony tej planety po pierwsze zapomina się o Panu Bogu, ale także właśnie odbywa się to kosztem człowieka. Ile jest takich ludzi, którzy dzisiaj nie potrafią pozwolić sobie, nie mogą pozwolić sobie na to, żeby żyć jak ludzie, bo ich po prostu nie stać na to, żeby w zimie ogrzać sobie dobrze mieszkanie. Którzy z wielu rzeczy muszą rezygnować, ponieważ to, od czego zależy nasze godne człowieka życie, już staje się nieosiągalne. Prąd, woda, ogrzewanie, gaz. Niedawno rozmawiałem z pewnym małżeństwem, zresztą nie jednym, którzy powiedzieli, że jak dostają ostatnio rachunki za prąd, są przerażeni. Oni mówią, przecież nas na to nie stać. A my mamy rodzinę. Jak my mamy myśleć o kolejnych dzieciach? Kto za to zapłaci? Dlaczego to wszystko jest takie drogie? Przecież nie musi być takie drogie. To są sztuczne podatki nakładane na ludzi. Ktoś jeszcze inny powiedział, że spotkał się z jakimś człowiekiem, który wmawiał mu, że ty masz czwórkę dzieci, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że przyczyniasz się do degradacji planety. Każde z tych twoich dzieci będzie wydzielało CO2, dwutlenek węgla. Przez takich jak ty, którzy płodzą bezmyślnie dzieci, planeta idzie w ruinę. No, popłukać się w głowę, ale tacy ludzie są. I będą wmawiać, że człowiek jest zagrożeniem dla planety. Że więcej praw ma dzisiaj planeta i zwierzęta, przyroda, niż ludzie. Tak się właśnie dzieje, kiedy zostaje odwrócony porządek świata, w którym strąca się z tej pierwszej, najważniejszej pozycji Pana Boga i czyni się bożkiem coś innego. Coś, co samo w sobie na pewno mogłoby ludziom służyć, staje się naszym śmiertelnym zagrożeniem, bo już nie możemy z tego rozsądnie korzystać. I właśnie dzisiaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą właśnie takiej ekoreligii, w której podporządkowane jest wszystko. Nie brakuje też takich, którzy jeszcze mocniej chcą wiązać się z duchem świata i oddawać mu wręcz religijną cześć różnego rodzaju zjawiskom przyrodniczym, żywiołom. I to jest powrót do tego, co miało miejsce przecież przed setkami, tysiącami lat na świecie, do tych prastarych, pogańskich religii, obrzędów czy rytuałów. To jest dokładnie powrót do tego samego. Tylko, że czynią to ludzie, którzy wydaje się, że są na wyższym stopniu rozwoju. Że wiedzą, że to nie jest Bóg, że ani ogień, ani woda, ani powietrze, ani słońce, czy księżyc, czy planety, to nie są bogowie. Ale do tego wracamy. I w różnych miejscach na świecie wskrzeszane są dzisiaj właśnie te stare religie. Także w Polsce. Ci, którzy chcą czcić Peruna, Światowida i jeszcze inne bożki, którzy odnajdują te stare święte gaje, szukają magicznych miejsc w Polsce i tam mają swoje zloty, obrzędy. Szukają tam jakichś dodatkowych sił, mocy, oddają cześć tym zjawiskom czy miejscom. I są wśród nich ludzie, którzy mają tytuły naukowe, których może nawet i znamy z pierwszych stron gazet, ludzie, którzy po ludzku osiągnęli sukces. Ale na poziomie ducha to niestety cofnęli się i to mocno, mocno do tego, co było przecież kiedyś, przed tysiącami lat w Polsce i na świecie. Jeszcze wtedy w ogóle to nie była Polska, tylko na naszych ziemiach słowiańskich. Zapominają o tym, jak krwawe to były religie, że w tym nie kryło się żadne dobro, że często szła w parze z tego rodzaju kultami pogarda dla życia ludzkiego. Dość przytoczyć to, co było charakterystyczne choćby dla religii Majów, co zostało zobrazowane w filmie Apokalipto przez Mela Gibsona. Ile znaczyło ludzkie życie, gdy trzeba było po raz kolejny oddawać cześć różnego rodzaju zjawiskom, czy planetom, czy czemuś jeszcze innemu. To były bardzo krwawe rytuały. Są tacy, którzy chcą jeszcze mocniej wejść w kontakt z Duchem Świata, z Duchem Kosmosu, Wszechświata. Może nie uciekają się do tych prastarych wierzeń pogańskich, znanych ze świata zachodniego, ale szukają tego rodzaju duchowości w tym, co na wschodzie, na dalekim wschodzie. To również są religie, które są bardzo stare i właśnie wierzą, że praktykując różnego rodzaju pseudomedytacje, ćwiczenia, znajdą jakąś harmonię, nirwanę, że w ten sposób otrzymają jakąś energię życiową, czerpiąc ją z kosmosu, otwierając różne punkty swojego ciała na tę energię i siłę, uważając, że właśnie tym mają napełniać siebie, swój umysł. Oczywiście to jest droga donikąd i nigdy taki człowiek nie odnajdzie ani pokoju, ani szczęścia, bo nie ma go poza Panem Bogiem. Jest tylko jeszcze większe pogłębienie swojego nieszczęścia. Ale wielu jest przekonanych, że właśnie tam znajdą to, co jest dla nich najważniejsze. Pamiętam wielkie zdziwienie pewnej mojej koleżanki, która niedawno odwiedziła Daleki Wschód, Indie przede wszystkim i mówi, jakże to są okrutne wierzenia, religie. Człowiek leży na ulicy, schorowany, nikt do niego nie podejdzie, bo powiedzą mu, taka jest twoja karma, musiałeś nagrzeszyć w poprzednim wcieleniu. Mówi, na moich oczach samochód potrącił człowieka, nikt do niego nie podszedł, nikt się nim nie zajął. Wytłumaczono jej, no widocznie coś musiał złego zrobić w poprzednim wcieleniu. Tak musiało się stać, tak musiało się wydarzyć. Nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Jakże to jest bezlitosne, niehumanitarne. A ludzie na Zachodzie się tym fascynują. Kogo ludzie chcą czcić? Jednego Boga? Czy jednego z kilkuset milionów bóstw w hinduizmie, czy w jakichś innych dalekowschodnich religiach? To jest ten właśnie Duch Świata. Są ludzie, którzy napełniają się tym duchem, ale są też ludzie, którzy napełniają się duchem pochodzącym od innych ludzi, niestety pogubionych ludzi, ludzi, którzy odrzucili autorytet Pana Boga, którzy sami siebie ustanawiają autorytetem dla innych ludzi, choć nie mają do tego żadnych predyspozycji. Młodzi ludzie tutaj są szczególnie pogubieni, bo nie potrafią rozpoznawać autorytetów. Nie potrafią rozpoznać, za kim iść. A za kimś iść trzeba, bo przecież zostaliśmy przez Pana Boga w taki sposób skonstruowani, stworzeni, że my mamy żyć we wspólnotach. I często to są wspólnoty hierarchiczne. I dobrze, że tak właśnie jest. Ale trzeba się zastanowić, kogo stawiamy na czele naszej hierarchii wartości. Kogo ustanawiamy dla siebie autorytet, za kim idziemy. Kto jest naszym nauczycielem, wychowawcą. Czy idziemy za tymi, którzy prowadzą nas do Pana Boga, którzy sami Boga ustanowili w centrum swojego życia, czy raczej właśnie idziemy za tymi, którzy strącili Boga z piedestału swojej hierarchii wartości, którzy wyrzucili Go ze swojego życia. To jest właśnie wielka bieda współczesnego świata, że wielu nie zastanawia się nad tym, za kim idzie, kogo czyni swoim autorytetem, komu oddaje władzę nad sobą, nad swoim życiem. Nigdy w historii świata nie było takiej sytuacji jak dziś, że ludziom potężnie zaburzonym oddaje się tak wielką władzę, ludziom pogubionym, można by powiedzieć po ludzku głupim, ale oni mają dzisiaj najwięcej do powiedzenia. I chcą nauczać innych. I co więcej, wymuszają na innych posłuch, posłuszeństwo. Oni chcą ustanawiać zasady. Nigdy ich poglądy nie były tak bardzo rozpowszechnione jak współcześnie. Takich ludzi w przeszłości wyciszano. Wyrzucano ich poza społeczeństwo. Mówiono: człowieku, jak jesteś pomylony, to idź sobie tam gdzieś. Na bezludną wyspę. Tam możesz szerzyć swoje zgubne poglądy. A dzisiaj tych ludzi stawia się na czele państw, narodów, społeczeństw, wspólnot. Ileż ciemnot, ileż pogubienia właśnie tam, gdzie zdawałoby się powinna być światłość, gdzie powinna być mądrość, gdzie powinna być roztropność. Tak się dzieje i na uniwersytetach, i w parlamentach. I niestety też tacy ludzie przeniknęli po części w struktury Kościoła. To jest przerażające. Do głosu dochodzą ludzie, którzy głoszą teorie sprzeczne z rozumem, z właściwym pojmowaniem, czym jest godność ludzka. Są ludzie, którzy będą nas przekonywać właśnie, że kamień, planeta, drzewo więcej znaczy niż człowiek, niż nowe życie. Ich poglądy są rozpowszechniane przez środki masowego przekazu, do których mają dostęp. Mogą sfinansować sobie reklamę. Mogą docierać do serc i umysłów szczególnie młodych ludzi i dzieci, którzy niestety nie mają żadnych fundamentów i wiedzy, żeby rozróżnić prawdę od kłamstwa, dobro od zła. I to jest właśnie wielkie nieszczęście. W końcu są ludzie, którzy napełniają się złym duchem, wprost. Którzy wprowadzają w swoje serce szatana. Robią to bardzo rozmyślnie, celowo. To, co mówię, może nawet wydawać się niemożliwe, że jak człowiek, rozumny człowiek, może świadomie otwierać się na osobowe zło, na obecność tak destrukcyjnej siły. Ale tak jest. I tu nie mam na myśli tylko tych, którzy zajmują się okultyzmem, magią, czarami, chociaż niestety jest to dość powszechne. Także wśród ludzi, którzy będą twierdzili, że mają coś wspólnego z chrześcijaństwem. Mam tu na myśli tych, którzy dokładnie robią to, co kiedyś uczynił Lucyfer i upadły anioły. Stawiają siebie na miejscu Boga. Ja już sobie tu uświadomiłem dawno, że takich ludzi jest wielu, ale to niestety zaczyna być coraz bardziej powszechne w Polsce, szczególnie w młodym pokoleniu. Przyszedł do mnie pewien młody mężczyzna, 20 kilka lat, i mówi, że jakiś czas temu się nawrócił, ale ten jego wcześniejszy etap życia był bardzo mroczny. Bo kiedy odrzucił wiarę, Boga, religię, praktyki, przyszło mu do głowy, że właściwie to on sam może być dla siebie Bogiem, że to jest jakiś pomysł dla niego, na jego życie. Kiedy człowiek myśli, ja jestem Bogiem, to wchodzi w totalny, całkowity egoizm, ale także nie jest w stanie żyć w relacji z żadnym człowiekiem. I podkreślił ów mężczyzna, że właśnie tak zaczął patrzeć na innych ludzi. Że ich po prostu nienawidził, miał ich wszystkich w wielkiej pogardzie. I tej pogardy nie krył ani wobec swoich najbliższych, ale także i wobec tych, z którymi spotykał się na co dzień, czy na uczelni, czy gdziekolwiek indziej. Tak właśnie kończy się sytuacja, kiedy człowiek sam siebie stanowi Bogiem. I możemy sobie to potem przełożyć na historię świata, na biografię wielu największych tyranów, także tych współczesnych, którzy myślą dokładnie tak samo. Ja jestem Bogiem, oddawajcie mi cześć. Takich ludzi niestety dzisiaj jest coraz więcej. My mamy napełniać się Bożym Duchem. Do tego nas wzywa dzisiaj Chrystus. I usłyszeliśmy to pod koniec dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus powiedział: albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte i wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I tu kluczowe jest słowo nabierzcie ducha, Bożego Ducha. Właśnie obecność tego Ducha pomoże nam przejść w pokoju przez te wszystkie wydarzenia. Pod wpływem, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, wielu ludzi będzie mdleć, umierać ze strachu. Ale człowiek napełniony Bożym Duchem przejdzie przez to spokojnie, bo wie, że oto zbliża się Chrystus. A więc tutaj jest dla nas bardzo ważna nauka w tych czasach wielkich niepokojów, wstrząsów. My mamy modlić się o Bożego Ducha, mamy napełniać się Bożym Duchem. A więc konkretnie modlić się o dary Ducha Świętego. Duch Święty chce nas prowadzić w ciemnościach tego świata, mądrze wybierać. Oto wołał święty Jan Paweł II, a przecież to miało miejsce w latach 80., 90. XX wieku. O ile już bardziej świat różnił się od tego, co jest, który mamy dziś do dyspozycji, tym bardziej dziś musimy o Ducha Świętego modlić i to bardzo świadomie, żyć pod Jego wpływem, natchnieniami. Absolutnie walczyć ze wszystkim, co ma choćby nawet pozór zła, pozór grzechu. Napełniać się Bożym Duchem to skupiać się na Jezusie. I tutaj wielką pomocą jest adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest piękny znak, że dzisiaj coraz więcej ludzi decyduje się właśnie rozwijać na tej drodze codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli są takie kaplice wieczystej adoracji, ale nawet jeżeli nie ma takich, to tam, gdzie jest obecny tabernakulum, tam można trwać w skupieniu przed Jezusem. I to uczy nas nie rozpraszać się na tym, co złe, ale myśleć tylko o Bogu. Napełniać się Bożym Duchem to także czytać Słowa Boże. Wsłuchiwać się w słowa Jezusa zapisane na kartach Ewangelii i przenosić je na swoje życie. I według tego słowa kierować się, wybierać, prowadzić innych. Napełniać się Bożym Duchem to także karmić się Bożym Duchem, karmić się Jezusem Chrystusem, przyjmując Go do swojego serca, uczestniczyć w Eucharystii, mszy świętej. Tak wielu ludzi jest na mszy, ale nie przyjmuje Komunii Świętej. Z różnych powodów, najczęściej problem grzechu, ale także zwykłe lenistwo. No tak, dawno nie byłem u spowiedzi, ale może jeszcze poczekam, może jeszcze nie dziś. Jakże tego będziemy kiedyś żałować? A więc karmić się Chrystusem. Bardzo często będziemy słyszeć w czasie Adwentu wezwanie, aby być czujnym. Aby być czujnym, czuwajcie. Być czujnym i świadomym tego, że jesteśmy zawsze w zasięgu oddziaływania świata nadprzyrodzonego. To znaczy albo Ducha Świętego, albo złego ducha. Jaki duch na nas bardziej oddziałuje? To pytanie często sobie zadawajmy w tym czasie. Wielu z nas zdaje sobie też sprawę z tego, że w jakim stopniu uległo już, czy to duchowi świata, czy duchowi pochodzącemu od pogubionych ludzi, czy wprost od złego ducha. I dlatego pod koniec tej mszy świętej będziemy modlić się przez stawiennictwo świętego Michała Archanioła o uwolnienie spod wpływów tych duchów. Chcemy zaprosić w to miejsce Ducha Świętego. Chcemy, aby Jego pokój był w nas obecny i mógł coraz bardziej otwierać nas na Chrystusa. Amen.